Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 18 grudnia Rada Unii Europejskiej przyjęła 12 pakiet sankcji wobec Rosji. Rozporządzenie wprowadziło restrykcje wobec importu rosyjskiego gazu LPG, ale z 12-miesięcznym okresem przejściowym. Polska obecnie jest największym w Europie importerem tego surowca z Rosji. O tym, co embargo oznacza dla krajowego rynku LPG, porozmawiam z Bartoszem Kwiatkowskim, dyrektorem generalnym Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tu dzisiaj.
Dzień dobry, Bartku. Cieszę się, że jesteś z nami dzisiaj w Energii do Zmiany. Zacznijmy może od podstaw. Czym w ogóle jest gaz LPG, gdzie jest wykorzystywany i jak obecnie wygląda rynek tego surowca w Polsce?
Jest to mieszanka propanu z butanem, ewentualnie czysty propan lub czysty butan. To rozróżnienie ma znaczenie również dla kodów celnych, pod którymi LPG jest do Polski importowany. Co ciekawe, obecnie międzynarodowe środowisko gazu płynnego stara się o rozszerzenie tej definicji także o dodatki dimetyloeteru, czyli nowego paliwa, które łatwiej jest po prostu produkować ze źródeł odnawialnych. Jeżeli chodzi o wykorzystanie LPG w Polsce, w 75% jest ono wykorzystywane w transporcie.
To jest ten popularny autogaz.
To jest ten popularny autogaz, o którym ja często mówię, że to jest najbardziej przystępne cenowo paliwo premium na rynku światowym. Jest to swoją drogą również najbardziej rozpowszechnione paliwo alternatywne w Europie. Prawdopodobnie dopiero w tym lub w przyszłym roku liczba samochodów elektrycznych przewyższy liczbę samochodów zasilanych autogazem na rynku Unii Europejskiej. I to jest największa część naszego rynku. Co ciekawe, jest to inna struktura niż w Europie, ponieważ w innych krajach europejskich struktura tego rynku wygląda zupełnie inaczej. Przechodząc do innych segmentów tego rynku na rynku polskim, 10% zużycia LPG wykorzystywanym jest w ogrzewaniu komunalnym, 7% w przemyśle, 5% w rolnictwie, no plus pozostałe ogonki w różnych innych zastosowaniach.
Czy te 10% w sektorze komunalnym to są te kuchenki zasilane właśnie butlami gazowymi, czy to jest jeszcze jakieś inne zastosowanie?
Nie tylko, ponieważ istotnym elementem tego segmentu komunalnego jest ogrzewanie ze zbiorników przydomowych. To są takie typowe, często widziane, zwłaszcza na terenach wiejskich, butle czy zbiorniki 2700 litrów, takie przydomowe, wkopane lub postawione obok domków jednorodzinnych. Jest to o tyle istotne, że właśnie na terenach wiejskich, na terenach pozbawionych infrastruktury liniowej, pozbawionych gazociągów, jest to w tym momencie najbardziej optymalne źródło ogrzewania.
Jak to się stało, że jesteśmy najbardziej uzależnionym krajem w Europie od importu właśnie rosyjskiego LPG? Czy to jest kwestia tego, że po prostu za mało produkujemy tego surowca, za mało mamy zdywersyfikowane dostawy z innych kierunków, czy problem leży gdzieś jeszcze indziej?
Kwestia importu z Rosji LPG do Polski jest pewnym czynnikiem historycznym. Trzeba pamiętać, że jesteśmy krajem bloku wschodniego, jesteśmy krajem, który jest, powiedziałbym, najbardziej oprócz Niemiec wschodnich na zachód wysuniętym krajem dawnego bloku wschodniego. I cała infrastruktura, w tym zarówno kolej szerokotorowa, jak i infrastruktura przeładunkowa, była historycznie budowana na polskiej wschodniej granicy, zoptymalizowana pod dostawy tego propanu i butanu z kierunku wschodniego.
Jak rozumiem, to dziedzictwo tej infrastruktury przez te ostatnie dekady sprawiło, że nie mieliśmy żadnego impulsu do tego, żeby uniezależnić się w taki sposób, żeby na przykład zbudować inne drogi dostępowe do naszego rynku, na przykład rozbudować porty, czy zwiększyć własną krajową produkcję LPG, ponieważ zawsze najtańszą alternatywą był ten surowiec ściągany ze wschodu.
Tak się działo, natomiast nie należy zamykać oczu również na to, że w Polsce powstały 3 terminale LPG, największy w Gdańsku, ale oprócz niego są również 2 inne, jeden w Szczecinie, drugi w Gdyni. Co ciekawe, w tym momencie, o czym często się zapomina, budowany jest i oddawany do użytku również 4 terminal dla zakładów azotowych w Policach i ten terminal w pierwszym etapie będzie dostarczał gaz płynny LPG, propan w szczególności, tylko dla zakładów azotowych. Natomiast w przyszłości nie można wykluczyć oczywiście, jeżeli inwestorzy tak postanowią, że będzie on połączony również z polskim systemem.
Wojna w Ukrainie wybuchła w lutym 2022 roku. Za chwilę będziemy obchodzili drugą rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Chciałbym Ciebie zapytać, co przez ten okres prawie 24 miesięcy udało się nam zrobić, żeby przygotować się na wejście w życie tego embarga na rosyjskie LPG, bo inne rosyjskie węglowodory zostały objęte sankcjami znacznie szybciej. Tutaj, jeżeli chodzi na przykład o import węgla, Polska jako pierwsza wdrożyła zakaz dostarczania tego surowca do Polski już w kwietniu 2022 roku. Później nastąpiło odcięcie dostaw gazu ziemnego. Tym razem była to decyzja Moskwy. No i ostatecznie również ropa przestała płynąć, co też było efektem decyzji Rosji, a w mniejszym stopniu decyzji Unii Europejskiej, która tutaj akurat zdecydowała się na odcięcie dostaw drogą morską. Ten LPG był zawsze na marginesie, bo to był tak naprawdę problem przede wszystkim Polski. Polska nie wykazywała politycznej inicjatywy przez długi czas, żeby na forum unijnym tego rodzaju restrykcje wprowadzić. Co możemy powiedzieć o tej infrastrukturze? No bo wiedzieliśmy, że ten problem w pewnym momencie do nas przyjdzie. Czy ten okres od wybuchu wojny udało nam się dobrze wykorzystać, czy go przespaliśmy? Jaka jest Twoja ocena?
Jeżeli chodzi o kwestie sankcji, czy kwestie tej perspektywy ograniczeń dostaw węglowodorów rosyjskich do Polski, trzeba wziąć też pod uwagę, że rynek LPG na przykład w porównaniu do gazu ziemnego jest znacząco mniejszy. To jest inny rząd wielkości zupełnie. W związku z czym też należy wziąć pod uwagę, że jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa energetycznego dla gazu ziemnego, to był projekt, który polskie państwo realizowało przez ostatnie 15 lat. I pozwoliło ono rzeczywiście rękami kolejnych rządów, które sukcesywnie pracowały na uzależnienie się od Rosji, pozwoliły osiągnąć ten poziom uniezależnienia się od kierunku wschodniego. Takiego konsekwentnego działania w Polsce nie było, jeżeli chodzi o rynek LPG.
To było efektem tego, że on był za mały, czy zbyt mało strategiczny, czy po prostu nikomu się nie chciało tego ruszać, bo no, cena była korzystna, nikt nie robił z tego politycznej afery. Rosja też nie wykorzystywała gazu LPG jako broni politycznej, co nagminnie zdarzało się w przypadku gazu ziemnego. To były te czynniki, które sprawiły, że nie było tego ponadpartyjnego konsensu, o którym wspominałeś a propos gazu ziemnego trwającego kilkanaście lat, czy też coś innego?
Tak, natomiast rozszerzyłbym tę perspektywę. Rozszerzyłbym tę perspektywę również o to, że gaz płynny, w przeciwieństwie do gazu ziemnego, nie jest paliwem taryfowanym. Nie jest to rynek regulowany, on był zawsze traktowany przez państwo jako rynek wolny. Słabo się nadaje na wykorzystanie go jako narzędzia wojny, ponieważ LPG jest łatwo stosunkowo przewozić i jest łatwo magazynować. Przykładowo, proszę wziąć pod uwagę, każdy z nas widział zapalniczkę. Co prawda to taki sprzęt, który już trochę znika z naszej rzeczywistości, ale każdy tą zapalniczkę widział. W zapalniczce jest około 5 ml butanu. No, jest taki gaz płynny, który można dotknąć, każdy może dotknąć. Jest 5 ml. Jeżeli porównać 5 ml gazu płynnego i zawartość energetyczną wobec gazu ziemnego, taka zapalniczka zasilana gazem ziemnym musiałaby mieć około 4 litrów. W związku z czym gaz płynny jest stosunkowo łatwo składować, łatwo przewozić, nie potrzebuje infrastruktury liniowej, trudno zakręcić korek, nie da się tego po prostu zrobić, łatwo przekierować te dostawy. Każda sytuacja ma dwie strony. Awersem może być to, że trudno wykorzystywać LPG jako broń. Rewersem jest to, że eksporter tego gazu może stosunkowo łatwo przekierować go na nowe rynki. W efekcie wchodzących w życie sankcji Rosjanie mogą stosunkowo łatwo te wagony przekierować na przykład do Chin, które są z kolei największym importerem LPG na świecie.
Ale czy sądzisz, że to właśnie będzie ten efekt sankcji? Bo mamy taką sytuację, że na wejście w życie restrykcji musimy jeszcze poczekać do 20 grudnia tego roku. To oznacza, że ten LPG cały czas może do nas płynąć, jechać tak naprawdę pociągami towarowymi albo samochodami. I co się właściwie będzie działo przez ten rok? Może zacznijmy od naszego polskiego rynku, bo te restrykcje unijne wskazują, że nowych kontraktów już nie można zawierać, czyli mamy de facto wygaszenie rynku krótkoterminowego. Honorowane do tego 20 grudnia będą tylko i wyłącznie umowy terminowe, które zostały zawarte przed wejściem w życie 12 pakietu sankcyjnego. Co to oznacza dla rynku? Jak on się pod wpływem tych restrykcji zmienił i zmienia? No i co się będzie działo do 20 grudnia?
Tak, rynek rzeczywiście się zmienił. Można spojrzeć na to w ten sposób. Przed wejściem w życie sankcji, a właściwie przed tym, kiedy zaczęło się mówić o sankcjach, znacząca część transakcji z rynkiem rosyjskim, zawieranych na sprowadzanie LPG z rynku rosyjskiego, była transakcjami spotowymi. Natomiast biorąc pod uwagę, kiedy pojawiła się ta perspektywa wprowadzenia sankcji, pojawiły się konwersje tych umów, czyli tego tradycyjnego sposobu handlowania z Rosją gazem płynnym na kontrakty długoterminowe. I wiemy, że tuż przed wejściem w życie sankcji zawarto bardzo wiele tych kontraktów długoterminowych, które będą jeszcze obowiązywać przez najbliższy rok. I teraz to, co widać, to że rynek nie drgnął nawet po wejściu w życie tych sankcji. Jeżeli można cokolwiek zaobserwować, to, że nawet LPG w zastosowaniach autogazowych, czyli na stacjach paliw, nawet staniało. I dzisiaj mamy taką sytuację, że LPG w proporcji do benzyny jest paliwem najtańszym od bardzo dawna. Litr LPG dzisiaj kosztuje poniżej 45% ceny jednego litra benzyny. Dzisiaj mamy sytuację bardzo spokojną na rynku, niewiele się dzieje, natomiast efekt został przesunięty na koniec przyszłego roku. I rzeczywiście w przyszłym roku mogą się pojawić zawirowania, choć o ile wiadomo, dostawcy w Polsce czy dystrybutorzy LPG w Polsce już od ubiegłego roku starają się zawierać kontrakty na dostawy z kierunków zachodnich. I teraz nawet jesienią, jeżeli rozmawialiśmy z naszymi firmami czy z firmami należącymi do naszej siostrzanej organizacji, wiemy, że firmy najsłabiej przygotowane już około 20-25% swojego towaru sprowadzały z zachodu, jeszcze jesienią 2023 roku. Więc tu wydaje mi się, że nie dało się wywalczyć więcej niż ten roczny okres przejściowy na poziomie Unii Europejskiej. Należy spodziewać się tego, że firmy muszą być przygotowane, żeby wykorzystać dobrze ten rok na pozyskanie kontraktów z rynku zachodniego. Natomiast jeżeli chodzi o koniec przyszłego roku, należy spodziewać się pewnego wzrostu cen, ponieważ nawet jeżeli spojrzy się na proporcje cenowe w roku 2023, LPG z rynku rosyjskiego był około o 20% tańszy niż LPG z innych kierunków. Czyli po stabilizacji tego rynku na nowym poziomie równowagi, już po wejściu w życie sankcji i zakończeniu tego okresu przejściowego, gdzie mogą się pojawić pewne wahania, można spodziewać się, że ten LPG będzie o te 20% w przybliżeniu droższy.
To jest mniej więcej ta skala wzrostu, która może nas czekać po wejściu w życie w restrykcji. Ale jeszcze chciałbym Cię zapytać o sam rynek. To znaczy, czy Ty obserwujesz na nim coś podobnego na kształt tego, co się działo na rynku paliwowym i na rynku ropy przed wejściem w życie restrykcji wobec rosyjskich węglowodorów? Bo tam mieliśmy do czynienia z potężnym budowaniem rezerw i diesla rosyjskiego, i rosyjskiego Uralsa przed wejściem w życie embarg na rynkach zachodnich. Czy z podobnym trendem mamy do czynienia obecnie u nas, albo będziemy mieli do czynienia, że po prostu firmy będą magazynowały, ściągały więcej tego surowca po to, żeby przygotować się na okres już ten po wejściu w życie embarga, czy raczej hulaj dusza, piekła nie ma na razie. Realizujemy to, co jest, a trochę się rozglądamy na zachód, szukamy innych dostawców, ale martwić się będziemy w grudniu 2024 roku.
Tu pojawia się pewien problem związany z logistyką LPG w Polsce. To znaczy mamy dwa elementy. Jeden to jest kwestia dostaw, drugi to jest kwestia magazynowania surowca. Takim istotnym problemem, jeżeli chodzi o polski rynek, jest to, że nie posiadamy właściwie żadnych magazynów pozwalających na utrzymywanie większych rezerw LPG, choćby dlatego, że prawo pozwala na utrzymywanie rezerw LPG w postaci ekwiwalentu ropy naftowej. Natomiast nie ma żadnych magazynów oprócz takich, które pozwalają na magazynowanie operacyjne LPG do rozładunku gazowców na przykład.
Czy nie jesteśmy w stanie się przygotować na to, tak po prostu chomikując sobie więcej paliwa ze wschodu?
Inaczej niż w przypadku gazu ziemnego nie jesteśmy w stanie zmagazynować paliwa. Możemy przygotować się, jeżeli chodzi o rezerwację pociągów, cystern kolejowych. Możemy przygotować się z kontraktami, natomiast nie jest możliwe zmagazynowanie na zapas LPG na ten okres przejściowy.
No i tutaj dochodzimy tak naprawdę do chyba najważniejszego tego wąskiego gardła, jeżeli chodzi o nasze możliwości ściągania dużych wolumenów LPG z innych rynków, nie z rosyjskiego, czyli naszej przepustowości portów. Powiedziałeś o 3 terminalach morskich i o 4, który powstaje w Policach. One mają zbyt małą przepustowość, żeby zaspokoić te nasze potrzeby importowe, które wynoszą około 2 milionów ton LPG w skali roku. Jeżeli dobrze pamiętam, ta przepustowość naszych morskich portów to jest trochę ponad 1 milion ton, czyli no w dużym przybliżeniu 2 razy mniej niż potrzebujemy. Czy to oznacza, że no część rynku po prostu nie zostanie zaspokojona bez tego rosyjskiego surowca i będzie musiała znaleźć ekwiwalenty, a jeżeli tak, to jakie? Czy też no jednak uda nam się jakimiś innymi drogami ściągnąć ten brakujący wolumen LPG?
W tym momencie LPG do Polski sprowadzane jest 2 środkami transportu zasadniczo. No, 3, natomiast 90% tych dostaw to jest transport kolejowy i transport morski. Lwia część tego transportu kolejowego to transport ze wschodu. Ponad 55% importu LPG do Polski to jest właśnie transport kolejowy, nie tylko z Rosji. Natomiast około 30% to jest transport morski. Jeżeli mówimy dzisiaj o nowych drogach czy nowych kierunkach dostaw, jest możliwe zwiększenie w pewnym zakresie importu morskiego, ponieważ w ubiegłym roku sprowadzono tą drogą około 800 tysięcy ton, 1/3 zużycia na krajowym rynku mniej więcej. Więc możemy zwiększyć być może około 400 tysięcy ton, być może około połowy dalibyśmy radę w maksymalnych warunkach zwiększyć ilość LPG sprowadzonego drogą morską. Natomiast rzeczywiście pozostałe 600-700 tysięcy ton wymaga przekierowania drogą kolejową z zachodu.
Czyli tu są przede wszystkim porty holenderskie.
To są porty holenderskie, to są porty tak zwane ARA, ponieważ tam trafiają te duże oceaniczne gazowce, tam trzeba je przeładować na transport kolejowy i teraz jeżeli spojrzymy sobie na z takiego wysokiego poziomu na ten transport, jeżeli mówimy o 50-tonowych klasycznych cysternach i 40-wagonowym składzie, no to taki pociąg to jest około 2000 ton, więc łatwo sobie policzyć, że pewnie około 300 pociągów rocznie musi do Polski trafić z kierunku zachodniego, dodatkowych.
Co biorąc pod uwagę dosyć obciążoną logistykę kolejową Niemiec, zwłaszcza po tym okresie już odcięcia się od rosyjskich węglowodorów i konieczności przekierowania transportów surowców z portów holenderskich, raczej łatwym nie będzie, prawda, jeżeli chodzi o sprawne ściągnięcie 300 składów.
To będzie pewne wyzwanie. Jeżeli chodzi o ograniczenia logistyczne, to również jest kwestia przepustowości torowisk na poziomie polskich portów. W ubiegłym roku mieliśmy na przykład taką sytuację, że absolutny priorytet został przyznany wywozowi węgla z krajowych portów, z Trójmiasta. I kończyło się to w ten sposób, że gazowce stały nierozładowane, ponieważ nie dało się po prostu wywieźć gazu płynnego, który już był na miejscu. Nie dało się go wywieźć i rozwieźć po Polsce, ponieważ nie był dopuszczany na torowiska. Jechały po prostu transporty z węglem. W grudniu ubiegłego roku nawet 50% i więcej wszystkich transportów kolejowych wyjeżdżających z portów trójmiejskich to odpowiadał za nie węgiel właśnie.
Zwiększenie krajowej produkcji w naszych rafineriach w Płocku i Gdańsku gazu LPG też nie wchodzi w grę ze względów technologicznych.
Nie chcę wypowiadać się tutaj oczywiście za krajowych producentów, za krajowe rafinerie, natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o produkcję LPG, ona musi w obecnie wykorzystywanych technologiach, ona musi towarzyszyć produkcji paliw płynnych. I w efekcie, aby zwiększyć istotnie produkcję LPG w polskich rafineriach, należałoby proporcjonalnie zwiększyć produkcję paliw płynnych, co również jest sporym wyzwaniem. Tak, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Dzisiaj produkcja LPG w Polsce odpowiada za około 15% krajowego zużycia tego surowca.
Kto będzie w najgorszej sytuacji? No bo z jednej strony mamy największe zużycie LPG, autogazu, oczywiście w sektorze transportowym, ale tutaj kierowcy mogą przerzucić się na przykład na benzynę, no bo te akurat auta, które są zasilane gazem LPG, mają też możliwość tankowania tego paliwa, więc część popytu, który obecnie realizuje się w autogazie, w sytuacji, w której ta cena jego nagle by wzrosła, może zostać przekierowane na benzynę. Tutaj oczywiście też pojawia się oddzielne pytanie, czy jesteśmy w stanie wówczas obsłużyć ten zwiększony popyt krajowy na benzynę, biorąc pod uwagę, że tutaj również to paliwo jest importowane z zagranicy i też nasze krajowe rafinerie mają swoje ograniczenia. Ale czy są inni odbiorcy LPG, którzy mogą się znaleźć w gorszej sytuacji, na przykład ze względu na to, że takiego szybkiego zamiennika nie będą mogli zastosować?
Wydaje mi się, że odbiorcy powinni czuć się spokojnie. Jeżeli chodzi o tankujących na stacjach, taki klient ad hoc, prawda? W dodatku samochody zasilane LPG są samochodami w ogromnej większości dwupaliwowymi, czyli mogą wykorzystywać albo autogaz, albo benzynę. Nie spodziewam się, żeby wzrost tej obecnej ceny o te 20-25% spowodował masowy odwrót od LPG, bo nadal będzie to atrakcyjny cenowo paliwo. Natomiast podmioty wykorzystujące LPG albo w działalności przemysłowej, albo w działalności rolniczej, bo przecież to jest ogromny konsument LPG w Polsce, suszarnie czy cały przemysł drobiarski stoi na LPG w Polsce, to są klienci długoterminowi na duże wolumeny. Nie wyobrażam sobie, żeby tego typu klienci mogli odczuć ograniczenia w dostawach. To są klienci lojalni, dla których dostawy będą zapewne priorytetem po stronie dystrybutorów gazu płynnego. Podobnie, jeżeli chodzi o klientów wykorzystujących gaz płynny dla celów opałowych. Klient, który kupuje 2700 litrów na zimę. Trudno też sobie wyobrazić, żeby on miał być w jakiś sposób dyskryminowany przy zmianach kierunków dostaw. Być może spotka się z podwyższoną stawką, natomiast na pewno te dostawy dla tych klientów będą bezpieczne.
Czy przez te najbliższe 11 miesięcy powinno wydarzyć się coś, co lepiej przygotowałoby nas na sytuację wejścia w życie tych sankcji na gaz LPG? No to jest pytanie przede wszystkim pod adresem rządu. Co możemy jeszcze zrobić, żeby ten moment zaistnienia tych restrykcji no nie był jakimś szokiem gospodarczo społecznym, czy to dla kierowców, czy na przykład odbiorców przemysłowych albo domowych. Jakie tutaj decyzje można byłoby jeszcze podjąć, na przykład w zakresie rozbudowy infrastruktury, które ułatwiłyby nam to zdarzenie?
Warto spojrzeć na to, że żaden projekt infrastrukturalny nie wydarzy się w ciągu 12 miesięcy, czy 11, jakie nam zostały do wejścia w życie efektów sankcji. Natomiast warto usiąść przy stole i zacząć rozmawiać o podniesieniu takiej elastyczności tego rynku czy bezpieczeństwa z perspektywy odporności tej krajowej infrastruktury. W różnych rozwiązaniach możemy mówić. W ubiegłym roku Niemcy na przykład wprowadzili, jeżeli chodzi o dostawy, priorytet dla wszystkich nośników energii, jeżeli chodzi o przewozy kolejowe. Więc to jest jedno rozwiązanie, o jakim można mówić. Nie monopolizować przewozów dla węgla, ale priorytetyzować wszystkie nośniki energii jako przewóz priorytetowy drogą kolejową. Można zacząć rozmawiać o instrumentach czy bodźcach, które zachęcałyby dystrybutorów czy operatorów infrastruktury do rozbudowy tej infrastruktury. Niekoniecznie państwo musi ponosić koszty, tak jak w przypadku terminalu w Świnoujściu czy terminalu LNG. Warto, aby każdy podmiot biznesowy, który zamierza zbudować tą infrastrukturę, miał takie poczucie feasibility czy rentowności tego projektu w dłuższej perspektywie i tego, że państwo wspiera go w tych działaniach. Każdy podmiot wprowadzający paliwa odprowadza opłatę zapasową, odprowadzają od lat. Być może można wykorzystać ten fundusz opłaty zapasowej do stymulowania rozwoju tej infrastruktury. Pewne rozwiązania można dyskutować, natomiast no, trzeba mieć w tyle głowy, że żadne inwestycje nie zostaną zrealizowane w ciągu jednego roku. To są projekty wieloletnie.
A może wykorzystać to embargo do tego, żeby przyspieszyć jakoś transformację? No bo LPG jest gazem oczywiście kopalnym, które zgodnie z trajektorią unijnej polityki klimatycznej będzie stopniowo wypychane na rzecz innych zielonych nośników, czy po prostu energii elektrycznej. I być może dobrą polityką byłoby wykorzystanie właśnie tego embarga do tego, żeby przyspieszyć elektryfikację transportu, oferując tym kierowcom, którzy przesiądą się z tego zasilania jakieś dopłaty do elektryków, a na przykład gospodarstwom domowym, które zdecydują się na zmianę sposobu zasilania swoich kuchenek czy systemu grzewczego, dopłatę do pompy ciepła. Czy to jest pytanie, rozumiem jego przewrotność, bo jesteś przedstawicielem sektora, który chce dalej istnieć, a nie zwijać się pod tym względem, ale czy tak patrząc na to z punktu widzenia polityk publicznych i celów naszych transformacyjnych związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej, czy to nie byłby dobry moment na to, żeby jakiegoś rodzaju substytuty, zielone substytuty tego gazu kopalnego wykorzystać w większym stopniu?
To jest w ogóle fascynujący temat, dlatego chętnie porozmawiałbym na ten temat dłużej trochę. Tu najchętniej poruszyłbym kilka elementów. Pierwszą rzeczą jest to, że branża w ogóle zobowiązuje się do odejścia od paliw kopalnych na rzecz wykorzystania gazu płynnego ze źródeł odnawialnych. I w Polsce działa już jedna firma, która produkuje LPG ze źródeł odnawialnych. Jest taki zakład w Bogumiłowie, na terenach zresztą symptomatycznych dla transformacji, bo na terenach pod elektrownią w Bełchatowie. Nazywa się EcoBenz, produkuje LPG z bioetanolu. To jest kierunek, w którym branża podąża i w którym będzie zmierzać. To oczywiście pozwalałoby wykorzystać również krajowe zasoby i pozwoliłoby zwiększyć również tą produkcję uzupełniającą do produkcji rafineryjnej. Druga rzecz jest taka, że absolutnie traktujemy LPG jako jeden z takich wektorów czy instrumentów transformacji energetycznej. Wspomniałeś oczywiście o elektryfikacji transportu i pompach ciepła. Sam osobiście, biorąc pod uwagę moją historię w polskich sieciach elektroenergetycznych, jestem ogromnym zwolennikiem obu technologii. Uważam, że one mają ogromny potencjał w transformacji energetycznej, ale nie są to technologie do zastosowania wszędzie. Biorąc pod uwagę stanowisko Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, którzy mówią, że pompa ciepła to taka technologia, która nie wybacza błędów i nie da się po prostu efektywnie, ekonomicznie i efektywnie technologicznie zastosować tych technologii w każdej sytuacji. Dlatego to, o czym my mówimy o wykorzystaniu LPG jako uzupełnienia tej transformacji tam, gdzie ta elektryfikacja nie jest w pełni uzasadniona. Możemy mówić o rozwiązaniach hybrydowych. Jeżeli popatrzymy na autogaz na przykład, niezwykłą popularnością teraz, zarówno wśród taksówkarzy, jak i kierowców carsharingowych platform, cieszy się wykorzystanie hybryd elektrycznych z dodatkową instalacją gazową. Taksówkarze mówią, że nie ma lepszego rozwiązania do jazdy po mieście, nie ma tańszego rozwiązania w transporcie miejskim.
Czyli samochody, które mogą być tankowane benzyną, gazem LPG i jednocześnie mają baterie i mogą jechać.
Tak jest. I teraz oczywiście, jeżeli będziemy mówić o hybrydach, które są zasilane zarówno energią elektryczną, jak i LPG, to zużycie paliwa będzie spadać, więc zużycie LPG w transporcie będzie się zmniejszać. Ale to nie oznacza, że ten autogaz, zwłaszcza w przyszłości pewnie autogaz pochodzenia odnawialnego, się skończy. Biorąc pod uwagę specyfikę polskiego rynku, który średni wiek samochodu przekracza 15 lat, my mówimy o wykorzystaniu silników spalinowych długo po 2035 roku, a wykorzystanie autogazu pozwoli zmniejszyć zarówno emisję dwutlenku węgla, jak i całkowicie niemal wyeliminować emisję pyłów z takiego silnika. Bo to jest prosta cząsteczka, podobnie jak w przypadku metanu. Wykorzystanie autogazu pozwala wyeliminować emisję pyłów, czyli przyczynić się do zmniejszenia problemu smogu. O podobnej sytuacji mówimy w segmencie ogrzewania komunalnego. Nie każdy budynek nadaje się do zastosowania pompy ciepła, albo nie każdy budynek nadaje się do wykorzystania wyłącznie pompy ciepła. Mówimy znowu o instalacjach hybrydowych, gdzie odpowiednio wyskalowana pompa ciepła pracuje w wspólnie z kotłami zasilanymi gazem, które są wykorzystane albo w szczycie zapotrzebowania na energię, albo na przykład wyłącznie do ogrzewania wody, gdzie jest wymagana wyższa temperatura niż na przykład w ogrzewaniu podłogowym, który świetnie obsługuje pompa ciepła. Dlatego dzisiaj mówimy nie o eliminacji tego gazu całkowicie, ale o uzupełnieniu tego miksu elektrycznego w ten sposób, aby transformację przeprowadzić jak najbardziej efektywnie, zarówno z perspektywy tempa tego procesu, jak i z punktu widzenia całkowitego ich, jego kosztów.
No i tej ewolucji wykorzystania gazu LPG w gospodarce i w transformacji będziemy się oczywiście bardzo dokładnie przyglądać w kolejnych miesiącach i latach. Bartku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję Robert, dziękuję Państwu.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.